8 maja, Atlantyk. Kapitan Fejle mówił krótko.
Samurajski kodeks Bushido nakazał im popełnić samobójstwo. Zaakceptowałem to honorowe wyjście naszych japońskich towarzyszy. Uznali, że ich walka się skończyła. Przed nami jeszcze długa walka i będziemy ją prowadzić.
Nigdy nie był dobrym mówcą. Ponadto źle się czuł, gdy musiał przemawiać na pogrzebie ludzi, których zamordował. Szybko więc skończył pożegnalną mowę i dał znać ręką, aby dokonać morskiego pochówku. Marynarze pociągnęli za linkę i dwa ciała owinięte w hitlerowskie flagi zsunęły się po deskach ułożonych skośnie na pokładzie ubota i z pluskiem zanurzyły w wodzie. Fele odwrócił się do Pfarga. Ten zachował twarz bez wyrazu, a może nawet dało się odnaleźć oznaki smutku po pożegnaniu japońskich oficerów.
Ile do spotkania?
Niedługo. Powinni być w odległości 30 do 35 mil.
Przygotować pokrywy luków na sterburcie.
Odwrócił się, aby zlustrować horyzont. Wciąż ciemny na zachodzie, gdy z drugiej strony pojawiały się pierwsze oznaki świtu. Morze było spokojne, co gwarantowało, że operacja przeładunku przebiegnie szybko i bez zakłóceń. Od dawna myślał o tej operacji jako najtrudniejszej w czasie całego rejsu. Wzburzony ocean uniemożliwiłby otwarcie ładowni i przerzucenie skrzyń na drugi okręt. Musieliby czekać na poprawę pogody, a to zwiększało niebezpieczeństwo wykrycia ich przez wrogie lotnictwo lub okręty, które przypadkowo znalazłyby się w tym rejonie. Nie mógł też wykluczyć, że ich misja przestała być tajemnicą i po Atlantyku krążą szukające ich okręty. Co prawda na spotkanie z argentyńskim statkiem wybrano miejsce położone z dala od najbardziej uczęszczanych żeglugowych szlaków, ale licho nie śpi, nawet w samym końcu wojny. Wiedział, że nie wolno mu dopuścić, aby ładunek wpadł w ręce wroga. Gdyby więc na horyzoncie pojawiły się wrogie okręty, musiałby zatopić swój okręt. Był na to przygotowany, gdyż kazał rozmieścić ładunki wybuchowe, których eksplozje posłałyby na dno U-234, zanim na pokład zdołałyby wedrzeć się grupy abordażowe z wrogiego okrętu.
Obsadzić działa!
Marynarze stojący w szeregu, wykorzystujący czas po pogrzebie na wypalenie papierosów, rzucili się w stronę wyznaczonych stanowisk bojowych. Artyleria ubota złożona z jednego działa kalibru 105 mm, dwóch przeciwlotniczych 30 i jednego działa kalibru 37 mm, odpowiednia do rozprawienia się ze statkiem handlowym lub odpędzenia pojedynczego samolotu, na niewiele by się zdała w starciu z niszczycielem, który pojawiłby się na horyzoncie. Fele nie liczył jednak na pokonanie przeciwnika, lecz na powstrzymanie go przed zajęciem ubota, dopóki ten nie poszedłby na dno.
Grupa pryzowa na pokład.
Jest sygnał. Nadają G jak Gertruda.
Sygnalista, nadaj nasz znak rozpoznawczy.
Sygnalista zsunął ochronny kaptur z lampy Aldisa, skierował ją w stronę widocznych na horyzoncie błysków i zaczął naciskać włącznik, nadając sygnały Morsa.
Potwierdzają. H jak Harry.
Oba silniki stop.
Zakomenderował Fejle i spojrzał na burtę. Dwie płyty zasłaniające luk ładowni były już uniesione. Pozostawało tylko czekać, aż okręt sygnalizujący swoje nadejście umówionym znakiem zbliży się. Obsługi dział były na stanowiskach i obróciły lufy gotowe do otwarcia ognia. Sześciu marynarzy z pistoletami maszynowymi, granatami przy pasie i linkami w rękach stanęło przy relingu, aby w stosownym momencie wspiąć się na pokład okrętu. Fele postanowił do końca pozostać nieufny. Obawiał się podstępu, tym bardziej, że nie wiedział, jaki statek mają spotkać. Gdy opuszczał port w Kristiansand, nie było to jeszcze znane, a informacja, którą miano przesłać później, nie dotarła do jego ubota. A może w ogóle nie została nadana? Kto miał do tego głowę w samym końcu wojny? Z ciemności wynurzała się sylwetka rybackiego trawlera. W świetle reflektorów Fele dostrzegał niewielki statek o mocno zardzewiałym kadłubie i z sieciami wiszącymi po obydwu stronach burt. Wyglądał, jakby wracał z nieudanego połowu. Lufy dział ubota podążały za nim.
Spokojnie, chłopcy. Kapitanie Fele, stary druchu, obróćcie tę pukawkę, bo jeszcze nam krzywdę zrobicie.
Fele, zdziwiony, że padło jego nazwisko, podniósł tubę do ust.
Kto tam jest?
Trawler dobijał już niemalże do burty ubota i choć nie był to duży statek, to górował nad ledwo wystającym z wody niemieckim okrętem.
Kapitan Berhard Spank.
Usłyszał w odpowiedzi, a po kilku chwilach zza burty trawlera wyjrzała brodata twarz. Fele uśmiechnął się. Przed laty razem służyli na krążowniku pomocniczym Atlantis, dopóki nie poszedł na dno w listopadzie 1941 roku.
Na cóż ci przyszło? Zamieniłeś krążownik na tę rybacką krypę?
Na co tobie przyszło? Zamieniłeś krążownik na tę podwodną krypę?
Już nie mam wątpliwości, że to ty. Rzuć trap! Odbój z grupą pryzową!
Fele wydał rozkaz marynarzom szykującym się do wejścia na pokład Trawlera. Nikomu nie ufał tak bardzo jak Szpangowi. Ten człowiek nie mógłby zdradzić, raczej popełniłby samobójstwo. Z boku statku opadła sznurowa drabinka, po której Fele wspiął się na niewysoką burtę. Szpang w nieprzemakalnym płaszczu z dużym rondem opadającym na plecy i w sztormówce wyglądał jak rasowy rybak. Rozłożył szeroko ręce, witając dawno niewidzianego towarzysza morskich rozbojów.
Dynamit! Dobrze cię widzieć całego i zdrowego.
Szpang użył imienia nadanego kapitanowi Felemu w czasie służby na krążowniku pomocniczym, gdyż do jego obowiązków należało wysadzanie statków, które wcześniej nie zostały zatopione ogniem dział.
Drugi, dopilnuj przeładunku.
Szpang krzyknął w stronę mostku, a po chwili odwrócił się do Felego.
Co nam przekazujesz?
Tajemnice. I powiem ci, postaw warte przy skrzyniach i nie pozwól nikomu do nich zajrzeć. Bo inaczej ze skóry cię obedrą.
Nie martw się. Zaraz zasypiemy je rybami. Będą śmierdzieć, ale nikt się do nich nie dobierze.
Tylko potem wyrzućcie te ryby do morza.
Co ty mi dajesz?
To, co kazali. Ale powiem ci, nie przebywaj obok tych skrzyń zbyt długo.
Lina dźwigu, którego ramię zostało wysunięte za burtę, naprężała się, co było nieomylnym znakiem, że przeładunek się rozpoczął.
Dokąd teraz?
Wszystko zgodnie z planem.
Odebrałeś wiadomość o kapitulacji?
Fele spojrzał na Szpanga zaskoczony.
Dzisiaj nadali, że poddaliśmy się. Ostatecznie i nieodwołalnie.
To nie trik? Nie oszukują nas?
Nie, bracie, nie trik. Nakazują doprowadzić okręty do Wielkiej Brytanii, Stanów, Kanady albo Gibraltaru. Możesz też płynąć do domu, ale tego ci nie radzę.
Rosjanie?
A nie chcesz chyba iść do nich do niewoli. Radzę ci, pójdź do Amerykanów. Zadanie wypełniłeś, a jak cię wypuszczą z obozu, to przyjedź do mnie. Nazywam się Alvarez. Może niezbyt wyszukanie, ale łatwo zapamiętać. Przyjedź do Buenos, do knajpy Las Violetas w Puerto Madero. Tam ci powiedzą, gdzie mnie znajdziesz.
Ostatnia skrzynia, podniesiona z pokładu ubota, zawisła nad ładownią Trawlera i powoli zjechała w ciemną czeluść. Drugi oficer, stojący tuż przy burcie, dał znać operatorowi dźwigu, że przeładunek zakończony.
To bywaj, Szpang. Udało nam się przeżyć wojnę, to może przeżyjemy i kapitulację.
Bywaj, dynamit.
Uścisnęli sobie dłonie. U-234 po wyrównaniu zbiorników balastowych ruszył z prędkością 16 węzłów na północny zachód. Fele postanowił nie zanurzać okrętu, aby nie narażać się na przypadkowe wykrycie i zatopienie przez jakiś aliancki niszczyciel, którego dowódca postanowiłby jeszcze polować na niemieckie jednostki.